imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Ty pozwalasz każdego roku nam przeżywać tajemnicę obecności Twojego Syna pośród nas, tajemnicę Jego życia w czasie roku liturgicznego. Prosimy Cię, poślij dzisiaj Twojego Ducha, abyśmy zrozumieli Słowo, które do nas kierujesz, abyś oświecał nasze umysły i nasze serca, byśmy mogli przyjąć to, co Kościół nam daje. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźcie. Więc mamy dzisiaj powiedzieć trochę o roku liturgicznym. Spróbuję to zrobić w takiej formie. Na początku powiem, jak powstał w ogóle rok liturgiczny. Potem, czym on jest. Potem, jaka jest jego struktura. I wskażę na niektóre elementy. Myślę, że przede wszystkim na niedzielę uda nam się zatrzymać trochę dłużej nad wydarzeniem niedzieli, bo to jest podstawowy element roku liturgicznego. Natomiast krótko o historii. W jaki sposób powstał. Jeśli pamiętacie, mówiliśmy ostatnio, wydarzenie biblijne przeszło w wydarzenie liturgiczne. Pascha Jezusa Chrystusa, czyli misterium paschalne Jezusa Chrystusa, było celebrowane przez chrześcijan w liturgii. I pierwszym świętem, które było celebrowane tak naprawdę, to była niedziela. Do niedzieli jeszcze wrócę pod koniec, kiedy będę mówił o jej teologii. Natomiast chrześcijanie od początku gromadzili się po to, żeby celebrować zwycięstwo Chrystusa w pierwszy dzień po szabacie. Jak mówi o tym każda z Ewangelii. I to była jakby struktura czy rytm, który wyznaczał życie chrześcijańskie. Już praktycznie w pierwszym wieku mamy świadectwa na temat świętowania niedzieli. Natomiast potem drugim elementem ważnym roku liturgicznego to była Pascha roczna. Tak jak Izraelici przeżywali coroczne święto Paschy, na wiosnę, 14 dnia miesiąca Nisan. Tak samo chrześcijanie postanowili świętować w ten dzień, w którym Jezus umarł i zmartwychwstał, w zależności od teologii, której Ewangelii, bo mamy różne koncepcje teologiczne, nie będę w to wchodził. Chrześcijanie celebrowali Paschę Jezusa Chrystusa roczną. I tak naprawdę ta roczna Pascha to było pierwsze i jedyne święto poza niedzielą, które było celebrowane. Chrześcijanie żyli od Paschy do Paschy, czyli jedno święto w roku i nic więcej. I niedziele, które wyznaczały rytm tygodniowy. I można powiedzieć, że pierwsze wieki, pierwsze świadectwa, które mamy na temat świąt chrześcijańskich, to było tylko to. Skąd więc dzisiaj mamy zesłanie Ducha Świętego, Wielki Post, Boże Narodzenie, okres wielkanocny, święta maryjne i tak dalej? Skąd się to wzięło? Żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób to się rozwijało, to nie było coś takiego, że ktoś siadł i wymyślił. Mniej więcej w IV wieku, kiedy chrześcijaństwo przestało być religią prześladowaną, a potem też stało się religią państwową w Rzymie, na początku IV wieku, chrześcijanie postanowili odbywać pielgrzymki do Jerozolimy, żeby tam nawiedzać miejsca związane z życiem Jezusa Chrystusa. Pojawił się więc pewien ruch pielgrzymkowy. Święta Helena, matka Konstantyna cesarza, też udała się tam, odkryła grób Jezusa. Konstantyn wybudował bazylikę. Więc chrześcijanie zaczęli nawiedzać te miejsca związane z wydarzeniem Jezusa. Natomiast w tych miejscach zaczęli też czytać fragmenty Biblii, które odnosiły się do tych miejsc. Jeśli nawiedzali wieczernik, to czytali fragmenty związane z ostatnią wieczerzą, przed zesłaniem Ducha Świętego, podobnie na Górze Oliwnej, w Galilei, w Nazarecie, w Betlejem i tak dalej. Więc czytano pewne fragmenty tak, żeby przeżyć wydarzenie, które tam się dokonywało. Był pierwszy jakby etap, które tak się nazywa, takie techniczne słowo, historyzacja świąt, czy historyzacja, czyli te wydarzenia, które są zapisane w Biblii, były przeżywane w pewnych miejscach, natomiast potem też w określonym czasie. Jeśli wiadomo było, że zesłanie Ducha Świętego było 50 dni po zmartwychwstaniu, to kiedy była celebrowana Pascha, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej, pierwsze na Górze Oliwnej, nie będę wchodził może bardzo w szczegóły, w jaki sposób dokładnie każdy ze świąt się rozwijał. Natomiast gromadzili się w wieczerniku na Górze Oliwnej, żeby celebrować tam 50 dni po zmartwychwstaniu, odczytać Ewangelię o zesłaniu Ducha Świętego czy o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. I w ten sposób powstawały celebracje, które łączyły się z miejscem i z czasem. Specjalne miejsce związane z życiem Jezusa i czas, który wskazywała Biblia. Oczywiście nie każde święto miało odniesienie czasowe do święta zmartwychwstania, natomiast obrazowo możemy to powiedzieć, że to było trochę w ten sposób. Jeśli mieliśmy strukturę roku, zwykły czas, święto zmartwychwstania, pierwsze wydarzenie, które miało odniesienie czasowe, to było zesłanie Ducha Świętego, 50 dni, tak? Zesłanie Ducha Świętego. Na początku było celebrowane razem z niebowstąpieniem Pana Jezusa jako jedno wydarzenie. Potem w niebowstąpienie oddzieliło się na 40 dni. Niebowstąpienie według relacji Łukaszowej. Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Kolejne wydarzenia. Na początku nie było Triduum Paschalnego, był jeden dzień świętowania Wielkanocy. Pojawiło się przygotowanie do świąt wielkanocnych, czyli okres Wielkiego Postu, który jutro zaczniemy. Żeby do tych świąt się przygotować. Też była różna jego długość w szczegółach historii. 70 dni, 60, 40. Czasami zaczynały się w niedzielę, czasami w środę popielcową, tak jak teraz. Więc były tu różne, na przestrzeni historii, różne zmiany. Natomiast Wielki Post był przygotowaniem do wydarzenia paschalnego. Kiedy pojawiły się chrzty w noc paschalną, trzeba też było wprowadzić głębiej nowochrzczonych. Pojawił się okres wielkanocny z oktawą 8 dni i na jego zakończenie biała niedziela, tak? Dominika in Albis. Dlaczego biała niedziela? Biała niedziela dlatego, że nowochrzczeni w noc zmartwychwstania chodzili w białych szatach przez cały tydzień. Przychodzili codziennie do kościoła przez cały tydzień po to, żeby słuchać katechezy o Eucharystii, o chrzcie, o tym, co przeżyli i wejść głębiej w tajemnicę misterium paschalnego Jezusa Chrystusa i swojego już w tym momencie. Po 8 dniach, w niedzielę, którą dzisiaj nazywamy Niedzielą Miłosierdzia, tak pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czy pierwszą niedzielę wielkanocną, trzeba by powiedzieć, zdejmowali szaty. Dlatego była biała niedziela, bo to był ostatni dzień, kiedy jeszcze przychodzili w białych szatach. In depositum też się mówi o tej niedzieli, czyli złożenia szat. Czyli pojawił się ten cykl. I ten w całości ten cykl to jest cykl paschalny. Cykl paschalny. Często to były te rzeczy bardzo banalne, praktyczne, które sprawiały, że tak się kształtował ten cykl. Bo kiedy czytamy świadectwo, jedną homilię Grzegorza Wielkiego, Grzegorz Wielki to jest lata 590-604, Grzegorz pisze o czymś takim. Ci, którzy nie zdążyli przybyć na chrzest, bo raz w roku był tylko chrzest, w noc paschalną, bo chrzest jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstanie Jezusa, więc w tym dniu był celebrowany chrzest. Ci, którzy nie zdążyli przybyć, i Grzegorz mówi tak, czy to z powodu choroby, czy to z powodu tego, że byli na morzu, wiatr był przeciwny i nie zdążyli przyjechać na swój własny chrzest. Nie? Czyli takie proste, banalne czasami rzeczy, przygotowywali się do chrztu 3 lata i nie zdążyli, bo pojechali na morze, mieli wrócić za miesiąc, a tu się okazało, że wrócili za 3 miesiące. Nie? Więc wtedy pojawia się drugi moment, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, kiedy też można chrzcić. Dlatego, że chodziło o to, żeby chrzest był przede wszystkim celebrowany w okresie wielkanocnym, bo to był ten okres, kiedy Kościół wspominał śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Atanazy Wielki mówi, że ten okres świętujmy jak jedną wielką niedzielę zmartwychwstania, 50 dni, w którym nie ma postu, w którym wszyscy się radujemy i śpiewamy Alleluja, bo Pan zmartwychwstał. Więc to jest cykl paschalny. Potem pojawił się drugi cykl Epifanii, czy cykl objawienia. Świadectwa są różne. Jedni mówią, że pierwsze było Boże Narodzenie, inni, że objawienie pańskie. Objawienie. Natomiast, czyli 6 stycznia, my mówimy w Trzech Króli, tak? Jedno i drugie święto mają tą samą treść teologiczną. Mówił o przyjściu Boga, o objawieniu się Boga. Więc te święta, Boże Narodzenie, pojawiły się prawdopodobnie w Rzymie w IV wieku, dlatego, że w tym dniu było przesilenie, czyli dzień się zaczynał wydłużać i było tak zwane święto Słońca pogańskie. I chrześcijanie mówili, naszym Słońcem jest Jezus Chrystus, który się rodził właśnie w tym dniu, kiedy dnia zaczyna przybywać. I stąd pojawiło się święto Bożego Narodzenia, bo zobaczcie, w Biblii nie mamy daty, czy nie mamy dnia narodzenia Pana Jezusa. Są określenia czasowe, za którego cesarza, za którego króla, prawda? Natomiast nie mamy dnia. Nie można też było Bożego Narodzenia uzgodnić z Paschą, więc wybrano ten symboliczny dzień i znowu przygotowanie do tego czasu, to jest Adwent, potem mamy okres Bożego Narodzenia, prawda? też się zmieniały koncepcje, dłuższy, krótszy. Natomiast cykl objawienia. Poza tym mamy okres zwykły w ciągu roku, czyli to po Bożym Narodzeniu zaczyna się okres zwykły, który trwa do jutra, do dzisiaj wieczorem, do środy popielcowej. Zaczyna się cykl paschalny i po zesłaniu Ducha Świętego dalej jest kontynuowany okres zwykły. I to jest pewna struktura roku liturgicznego. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby zobaczyć, jak on powstawał. Że to było coś, co się tworzyło jak organizm. Ludzie pragnęli przeżyć wydarzenie, kolejne wydarzenie z życia Jezusa. Byli na taborze, tam czytali Ewangelię o przemienieniu pańskim. Pojawiło się święto przemienienia pańskiego i tak dalej. Te święta powstawały właśnie w taki sposób, że próbowano w miejscach czytać Ewangelię, która opisywała dane święto. Natomiast wiadomo, że nie każdy mógł przyjechać na tabor, więc była ustanowiona potem data, gdzie czytało się Ewangelię. I był ten czas, natomiast bez łączności z miejscem. Łączność była tylko z wydarzeniem biblijnym i z jednym dniem, kiedy to było celebrowane. Więc można powiedzieć, że to jest ten główny cykl, do którego dochodzą potem inne święta, które powstawały w ciągu wieków. Zawsze z jakiejś tam okazji, czy z jakiejś przyczyny. Święto Bożego Ciała, święto Chrystusa Króla, święta Maryjne, wspomnienia świętych. To wszystko można powiedzieć, że tutaj się pojawia potem w różnych punktach. I nie będę się zatrzymywał, dlatego że gdybyśmy chcieli szczegółowo mówić rok liturgiczny, to z kwerkami mam na to cały rok, jedną godzinę tygodniowo. Więc tego by było dużo, prawda? Myślę, że ważne jest to, żeby był pewien zarys, w jaki sposób powstawała ta struktura. Tworzyła się jak żywy organizm, rozwijała się i rodziła się z wiary ludu Bożego, że kiedy celebrujemy jakieś wydarzenie, to właśnie mamy łączność z tym wydarzeniem, z misterium Jezusa Chrystusa właśnie, które się objawiło w taki, a nie inny sposób. Tyle może, jeśli chodzi o historię. I przejdziemy teraz trochę do tego, jak dzisiaj jest, czy inaczej, są takie ładne teksty, które mówią trochę o teologii roku liturgicznego. O tej strukturze ja za chwilę jeszcze powiem trochę bardziej szczegółowo. Natomiast Pius XII napisał, kiedy pisał encyklikę Mediator Dei o liturgii, o roku liturgicznym napisał w ten sposób. Rok liturgiczny nie jest zimnym i bezwładnym przedstawieniem spraw należących do minionych czasów. Nie jest też zwykłym i czczym przypominaniem wypadków z dawnych wieków. Jest to raczej sam Chrystus, który trwa w Kościele swoim i który kroczy drogą bezgranicznego miłosierdzia swego, rozpoczętą za swego doczesnego życia, gdy przechodził dobrze czyniąc. Zobaczcie więc, Pius XII, kiedy mówi o roku liturgicznym, to podkreśla jedną ważną rzecz, że rok liturgiczny to nie jest tylko kwestia kalendarza świąt. Nie jest zimnym i bezwładnym przedstawieniem spraw z przeszłości. Jakbyśmy chcieli sobie wspomnieć czy poukładać według pewnego klucza te święta, żeby było nam łatwiej je celebrować czy świętować. Nie jest też przypominaniem sobie tego, co się dawniej wydarzyło. Rok liturgiczny to jest sam Chrystus, który dzisiaj pośród nas przeżywa te same wydarzenia. Jeśli pamiętacie, mówiliśmy o uobecnieniu, o anamnezie, chyba na ostatnim spotkaniu, to teraz cały rok liturgiczny jest uobecnieniem Jezusa Chrystusa w różnych momentach Jego życia. I to, myślę, jest istotne. Dlatego Paweł VI mówił, rok liturgiczny ma wymiar sakramentalny. Bo rok liturgiczny to jest obecność Chrystusa pośród nas, który się rodzi, który się objawia, który wchodzi w Wielki Post, w kuszenie, który przeżywa śmierć i zmartwychwstanie, który wstępuje do nieba, posyła swojego Ducha i czyni to po to, żebyśmy mogli przeżyć to samo, co przeżyli pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa. Byśmy się dali prowadzić i kształtować Jemu obecnemu w liturgii. Czyli te wydarzenia tak naprawdę, które przeżywamy, to nie jest święto, które... Znaczy jest święto, ale nie chodzi o to, żeby patrzeć tylko na tej zasadzie, o, jest zmartwychwstanie, to idziemy do kościoła, Wielkanoc. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, uobecniamy wydarzenie Jezusa Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie, czy uobecniamy od jutra przebywanie Jezusa na pustyni i potem słowo, które nas tam będzie prowadzić, nie będę teraz chodził w szczegóły, po to, żebym ja mógł się zjednoczyć z Jezusem w tym, co On przeżywa. Bo On dzisiaj, jak mówi Pius XII, jest to Chrystus, który trwa, który żyje dzisiaj w Kościele i kroczy drogą swojego miłosierdzia rozpoczętą za swego ziemskiego życia, a dzisiaj kontynuowaną. Można powiedzieć, że my co roku możemy przeżywać całe życie Jezusa Chrystusa. Całą dynamikę tego życia. Od wcielenia, poprzez narodzenie, poprzez śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. I dlatego Sobór Watykański II, kiedy mówi o roku liturgicznym, w Konstytucji o Liturgii w punkcie 102 mówi w ten sposób. Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od wcielenia i narodzenia, aż do wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana. W ten sposób, obchodząc misteria odkupienia, Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia. Tekst może jest skondensowany, bo jest bardzo, bardzo bogaty w treść, natomiast jeszcze raz krótko, że tak powiem, niektóre elementy, wskażę na niektóre elementy. Z biegiem roku, czyli popatrzcie, jeśli mamy nasz rok 2018 dzisiaj, to z punktu widzenia świeckiego to jest rok. Zaczął się w styczniu, skończy się w grudniu, jak każdy inny rok, nie? Natomiast kiedy wchodzimy w rok liturgiczny, który nakłada się jakoś na to, bo na ten rok zwykły, na te daty 14.02, tak, potem będzie 1.04, to będzie Wielkanoc, 20 maj to będzie zesłanie Ducha Świętego, to są normalne daty. Natomiast w ten zwykły czas nasz wciela się Jezus, czy wchodzi ze swoją łaską, po to, żebyśmy dzisiaj w tym naszym roku, w tym naszym czasie przeżyli to, co On przeżył przez 3 lata w Galilei, w Judei, w Ziemi Świętej. Żebyśmy te wydarzenia mogli przeżyć, począwszy od 25 grudnia ubiegłego roku, kiedy się rozpoczął, czy inaczej, wydarzenie Bożego Narodzenia i przeżywamy z Jezusem Jego wędrówkę. Za każdym razem głębiej, zaraz pokażę to też pewnym rysunkiem, natomiast o tym mówi Sobór. Z biegiem roku, Kościół odsłania całe misterium Jezusa Chrystusa. To, co na początku było celebrowane tylko w jeden dzień, jak mówiłem, w ciągu roku, potem w niedzielę poszczególne, teraz Kościół jakby rozciągnął, żebyśmy bardziej szczegółowo mogli to przeżywać. Bo chrześcijanie, kiedy celebrowali Paschę na początku roku, to całe misterium, narodzenie, śmierć, zmartwychwstanie, wszystko, całe życie Jezusa celebrowali w jednym dniu. Jakby całe misterium, całą Jego obecność i dzieło zbawcze w jednym dniu. Natomiast teraz Kościół odsłania, czy rozciąga na cały rok to misterium chrześcijańskie. Całe misterium Jezusa Chrystusa. Począwszy, mówi Sobór, od wcielenia i narodzenia, aż do wniebowstąpienia. Cykl objawienia, cykl paschalny do zesłania Ducha Świętego. I do oczekiwania na Jego przyjście, które na koniec roku, to jest ostatnie niedziele roku i początek Adwentu. I po co to robi, mówi dalej Sobór. W ten sposób, obchodząc misteria odkupienia, Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana. Kościół otwiera dla kogo? Dla wiernych. Także te czyny, które się dokonały kiedyś w Galilei i w Judei, są dzisiaj dostępne dla wierzących, aby zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia. Czyli rok liturgiczny tak naprawdę to nie jest kwestia tylko świąt, które przeżywamy. Rok liturgiczny to jest czas, który Kościół daje dla naszej formacji chrześcijańskiej. I my nie musimy tak naprawdę, jeśli wchodzimy poważnie w rok liturgiczny i w te święta, to my nie musimy szukać niczego więcej. Bo my co roku możemy przeżyć głębiej całą tajemnicę Jezusa Chrystusa. Kiedy wchodzimy w świętowanie w tym sensie takim głębszym, a nie tylko w czas wolny, to dobrze, czas wolny, nie? Zaraz będę o tym mówił, o czasie wolnym i świętowaniu. Przeżywamy to, co przeżyli uczniowie. I w jaki sposób? Dlaczego co roku to samo? Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego, w jaki sposób to się uobecnia, czy w jaki sposób może, dlaczego co roku to samo? Przeżywamy to samo, natomiast zawsze inaczej, bo my jesteśmy inni, po pierwsze. I teraz, jeśli mówimy o koncepcji czasu chrześcijańskiej, to tak, musimy wiedzieć, że chrześcijańska koncepcja czasu, tutaj to zmieszczę, możemy ją oddać w taki sposób, tak? I oczywiście ona tu sobie, co to znaczy? Rok 2017, 2018, 2019, 2020 i tak dalej. I każdy rok, można powiedzieć, jest wiosna, lato, się zima, prawda? Wiosna, lato, się zima. Można powiedzieć, że idzie to cyklicznie. Czy inaczej, Boże Narodzenie, Wielkanoc, zesłanie Ducha Świętego, Boże Narodzenie, Wielkanoc, zesłanie Ducha Świętego. Te święta się powtarzają cyklicznie. Natomiast za każdym razem na innym poziomie, dlatego że czas chrześcijański zmierza do swojej pełni. Kiedy Chrystus cały świat jakby przygarnie do siebie, więc każdego roku jesteśmy bliżej pełni, bliżej końca świata. I teraz za każdym rokiem, za każdym razem my możemy głębiej wchodzić w te wydarzenia zbawcze. Nawet jeśli one się powtarzają, można powiedzieć, znowu będzie Wielkanoc, tak jak zawsze. Nie tak jak zawsze. Bo jeśli ktoś poważnie bierze rok liturgiczny i wchodzi w niego, to coraz głębiej odkrywa, kim jest Jezus, co znaczy Jego śmierć i zmartwychwstanie. My się też starzejemy i też inaczej się przeżywa śmierć i zmartwychwstanie, jeśli ktoś ma 20 lat czy 40, a inaczej, kiedy już przy 60 czy 70 zaczyna coś boleć, nie? To się całkiem inaczej przeżywa wtedy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania, bo my jesteśmy dynamiczni. I dlatego rok liturgiczny to jest droga formacji ucznia, każdego ucznia, którą nam daje Kościół, żebyśmy z Jezusem mogli przeżywać ten czas. Tyle może jeśli chodzi o tą teologię roku liturgicznego. Jeszcze o jednej rzeczy powiem teraz przed przerwą, a potem też powiem trochę praktycznych rzeczy, bo będę chciał pokazać, w jaki sposób to jest uporządkowane, bo te lata są... Znaczy, rok liturgiczny aktualny ma też swoją strukturę i ma też pewne cechy charakterystyczne. O tym powiem po przerwie. Natomiast teraz jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Jeśli mamy rok liturgiczny, zobaczcie, on się składa z dni świątecznych, prawda? Mamy niedzielę, która jest fundamentem roku liturgicznego, czy inaczej kręgosłupem można powiedzieć, bo rok liturgiczny jest niedziela, 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 prawda? Można powiedzieć, że to są niedziele, to jest to, co wyznacza rytm roku liturgicznego. Mamy też święta, które są dniami wolnymi. I teraz przeżywać rok liturgiczny, to znaczy wchodzić w wydarzenie zbawcze, zgłębiać to wydarzenie, uczestniczyć w nim, w liturgii, dać się kształtować temu wydarzeniu zbawczemu. I teraz, co znaczy świętować? Bo tutaj myślę, że jest to ważne, bo my nie zawsze do końca wiemy, co to znaczy świętować. I mamy dwie koncepcje świętowania. Koncepcję świecką i koncepcję biblijną, chrześcijańską, jeśli możemy tak powiedzieć. Koncepcja świecka mówi tak, czy rozumienie świeckie. Święto to jest czas wolny, prawda? Święto to znaczy jest czas wolny, można iść na ostatki na przykład, prawda? Dzisiaj. Natomiast dla nas z punktu widzenia wiary to nie jest wystarczające. Dlaczego? Tu się zmieszczę. Jeśli mamy dzień wolny, jakiś tam, jest nasz tydzień pracy. Dni pracy, przed i po. I teraz jest jakieś święto. Czy to jest widoczne z tyłu? Jest widoczne, dobrze. Jeśli my święto rozumiemy tylko jako czas wolny od pracy, to na tym poziomie się możemy zgodzić i z niewierzącym, i z każdym innym. Dlaczego? Bo każdy człowiek potrzebuje dnia wolnego od pracy po to, żeby lepiej pracować, żeby odpocząć i lepiej pracować. Natomiast jaka koncepcja człowieka kryje się za takim rozumieniem święta? Święto jako dzień wolny. Człowiek jest stworzony do pracy i potrzebuje dnia wolnego, żeby wypocząć i być lepszym pracownikiem. Wypoczętym pracownikiem, prawda? I zobaczcie, więc tak naprawdę koncepcja, która się za tym kryje człowieka, to jest taka. Człowiek jest stworzony do pracy. Czy sensem życia, tożsamością człowieka jest praca. I każdy pracodawca da ci dzień wolny po to, żebyś... Bo się nie da pracować na dłuższą metę bez dnia wolnego, prawda? Więc nie wystarczy teraz, że my zamkniemy sklepy w niedzielę, co jest może i istotne, natomiast samo to nie wystarczy. Dlatego, że Viktor Frankl mówił o czymś takim jak syndrom weekendu. Napisał taką książkę, to jest taka mała dygresja, książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. On przeżył Auschwitz, to był austriacki psychoanalityk, który próbował zrozumieć sens życia człowieka. Przeżył Auschwitz, opisał swoje świadectwo i w jednym wykładzie mówi właśnie o syndromie weekendu współczesnego człowieka. On to pisał w latach 70. mniej więcej ubiegłego wieku, analizując kulturę zachodnią. I mówi, syndrom weekendu polega na tym, człowiek, który nie zadaje sobie istotnych pytań o życie, o sens, który sens swojego życia wyczerpuje w pracy, czyli właśnie w tej koncepcji święta, pragnie dnia wolnego. Natomiast kiedy ten dzień wolny w końcu dostaje, to nie wie, co z nim zrobić. I się zaczyna nudzić, zaczyna czuć pustkę. I on mówi, i dlatego ludzie jadą do hipermarketów, do supermarketów. Po co? Żeby tą pustkę zagłuszyć bodźcami wzrokowymi, wyrażeniami z wystaw sklepowych. Zobaczcie, jadą po to nie nawet, żeby zrobić zakupy. Często, żeby pochodzić po wystawach, popatrzeć. I on mówi, to syndrom weekendu człowieka, który nie umie świętować, nie umie wejść w darmowość, nie umie wejść w relacje, w miłość, nie umie sobie postawić pytań o sens swojego życia I tutaj zagłusza to pracą. Nie stawia sobie trudnych pytań, po co żyje. Natomiast kiedy przychodzi dzień wolny, upragniony dzień wolny, bo jest zmęczony, to nie wie, co z tym zrobić. I wtedy idzie umyć auto, tak, zrobić pranie, w końcu sprzątać dom. Nie? Czyli dzień wolny ma upragniony i nie wie, co z tym zrobić. Dlatego nie wystarczy nam myślenie o świętowaniu czy przeżywaniu wydarzeń zbawczych na tej zasadzie. Mamy dzień wolny. Bo to jeszcze nic dla nas jako chrześcijan nie znaczy. Dlatego musimy wejść w nieco inne rozumienie świętowania, choć zewnętrznie będzie to wyglądać bardzo podobnie. Mamy czas pracy, mamy święto i dalej czas pracy. Natomiast dla chrześcijanina treścią życia nie jest to, co jest poza świętem. Chrześcijanin treść życia znajduje właśnie w świętowaniu, w wydarzeniu zbawczym. Innymi słowy, chrześcijanin wchodzi w świętowanie i tutaj odkrywa, kim jest, bo przeżywa misterium Jezusa Chrystusa i zaczyna odkrywać, jestem stworzony do miłości, jestem stworzony z miłości, do relacji, do bycia z innymi, do darmowości życia. Odkrywam to, że życie jest darem. I tutaj nabieram tu odkrywam tożsamość tego, kim jestem i wracam do pracy, ale po co? Z tą świadomością, że praca jest tylko sposobem realizacji mojego powołania. Jest środkiem do tego, żebym lepiej przeżywał moje świętowanie, bo wieczność nie będzie czasem pracy, tylko będzie czasem świętowania. W wieczności będziemy przeżywać darmowość życia. I dlatego święto jest pewnym już przedsmakiem tego, czym będzie niebo. Jak my nie potrafimy świętować niedzieli na przykład, to nie myślmy, że będziemy, bo się nudzimy, to nie myślmy, że nie będziemy się nudzić w niebie, jak się nie nauczymy świętować. Będziecie szukać wtedy, jakie auto tam wymyć albo sobie odkurzać, nie? Dlatego to jest ważne, żeby faktycznie wchodzić w świętowanie z tą myślą. Święto dla chrześcijan jest źródłem tożsamości mojej. Ja tutaj odkrywam, co znaczy, że jestem stworzony, że jestem odkupiony. I dlatego święto ma pewne cechy charakterystyczne, czy dzień świąteczny dla chrześcijan. Tą cechą charakterystyczną jest właśnie to, że nie pracuję. Nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, żebym odkrył, że nie jestem niewolnikiem pracy. Żebym odkrył, że jestem kimś więcej niż tylko pracownikiem. W dniu świątecznym jesteśmy wezwani do tego, świętuje się z reguły we wspólnocie. Po co? Nie dlatego znowu, żeby nie wiem, się nie nudzić, tylko po to, żeby się uczyć budowania relacji, żeby odkrywać, że jestem stworzony do miłości. W świętowaniu z reguły tracimy, a nie zarabiamy. Świętowanie wymyka się logice ekonomii. Jak ktoś chce świętować, to nie może myśleć, co stracę. Bo jak ja chcę świętować naprawdę, to muszę... Jak kogoś zapraszam na przykład na świętowanie, to muszę kupić jakieś jedzenie, prawda? To mnie kosztuje, po ludzku. Już nie myśląc, że ile godzin stracę, bo mógłbym zarobić coś, nie? 10 godzin na przykład siedzę w domu, a ktoś by mi zapłacił podwójną dawkę, nie? Podwójną pensję za te 10 godzin. Świętowanie wymyka się logice ekonomii całkowicie. I dlatego my nie potrafimy świętować. Nie potrafimy wchodzić w czas darmowości. To widzę też u moich uczniów. Przede wszystkim maturzystów, kiedy mówię, na religii zostawcie inne rzeczy, wejdźmy w czas darmowości, porozmawiajmy, nacieszmy się sobą. Nie potrafią niektórzy, bo biorą zeszyty i oni się muszą uczyć, nie? Po prostu dla nich to, oni po prostu, jak mają czas wolny, to myślą, co mogą, ile jeszcze z tego mogą przerobić w tym czasie wolnym. Więc ja się śmiałem z nich na studniówce, 12 godzin żeście stracili, mówię. Ile byście się mogli nauczyć przez te 12 godzin? No, tak na żarty. Natomiast faktycznie, kiedy my chcemy wejść w świętowanie, to musimy się zgodzić na to, że będziemy tracić po ludzku. Jeden z autorów chrześcijańskich mówił, że to jest błogosławione marnowanie. Bo przy świętowaniu z punktu widzenia ekonomii marnujemy wiele rzeczy. Natomiast po co? Po to, żeby nie stać się niewolnikami pracy. I za chwilę powiem, w jaki sposób my odkrywamy naszą tożsamość chrześcijańską w niedzielę, która jest pierwszym dniem świątecznym, dniem wolnym od pracy. I też zobaczymy, dlaczego na przykład Kościół mówi, żeby nie chodzić do sklepów. Nie dlatego, że jest zakaz. Tylko właśnie po to, żeby odkrywać, kim jestem. Że ja nie jestem tylko konsumentem. W co mnie chce wprowadzić współczesna kultura? W bycie konsumentem. A chrześcijanin potrafi powiedzieć, nie, ja mam dzień, kiedy nie myślę o zakupach, nie myślę o miłości, o relacjach, o rodzinie, o wielu innych rzeczach, które są większe niż tylko zakupy i niż tylko konsumowanie. No musi mieć świeże bułeczki. No to jest dylemat współczesnego człowieka, prawda? W niebie będą świeże bułeczki bez sklepu. No może ktoś nie odkrywa tego, że jest inny pokarm życia, prawda? To już jest... No nawet będziemy wchodzić. Ja myślę, że to jest kwestia taka, gdzie musimy też ludzi uczyć dojrzewania, bo my jesteśmy normalnie wychowani w kulturze takiej, że świętowanie to jest dzień wolny, prawda? Czyli w tej pierwszej logice. I to jest coś, jeśli nawet teraz nam robią trochę niedziel wolnych, nie? To musimy też się uczyć, że to nie chodzi tylko o to, że jest wolna niedziela. Tylko my musimy ją zapełnić treścią od strony pozytywnej. Pokazać ludziom, człowieku, jesteś kimś więcej. Bo wtedy tak naprawdę możemy jakby formować ludzi, wprowadzać ich też w doświadczenie prawdziwego świętowania, takie, które sprawi, że rok liturgiczny będzie faktycznie czasem formowania czy kształtowania serca człowieka. Bo jak my nie wyjdziemy poza nasze, jeśli nie zostawimy tego świata na dzień świąteczny, to my tak naprawdę nie przeżyjemy tego. Może pamiętacie pierwsze spotkanie, kiedy mówiłem o tym, że apostołowie zostawili wszystko i zbliżyli się do Jezusa. I wtedy Go zaczynali poznawać. Jakby nie zostawili łodzi, to by Go nie poznali. Tylko powierzchownie. Nie da się być i w jednym, i w drugim równocześnie. Trzeba faktycznie zaryzykować, zostawić swoją codzienność, żeby wejść w wydarzenie nadzwyczajne. I my to potrafimy, tylko kwestia pewnie też uświadomienia sobie, bo zobaczcie, nawet ci, którzy nie chodzą do kościoła, potrafią iść na studniówkę, iść na wesele, na ostatki i zmarnować ileś tam godzin, nie? Nie mówiąc, że niektórzy jeszcze po ostatkach będą jutro marnować parę godzin dobrych, dochodząc do siebie. Potrafimy zrezygnować, na przykład iść do kina, do teatru, iść na mecz piłkarski. Zostawiamy codzienność. Jak idę na mecz, to nie myślę, że muszę wyjść w przerwie meczu, kupić bułeczki na jutro. Bo się daje pociągnąć temu, co się dzieje w czasie meczu. Czyli tak naprawdę ja myślę, że to jest kwestia też podpowiedzenia jakoś, czy naszego też kształtowania, uświadomienia sobie, że świętowanie to jest coś więcej niż czas wolny. Świętowanie tak naprawdę, czy dzień świąteczny, o którym zaraz będę mówił, to jest przede wszystkim przeżycia wydarzenia zbawczego, które mnie kształtuje. I które jest rozciągnięte na cały rok, tak żebym ja mógł przeżyć i pokorę Boga, Jego uniżenie, Jego wejście w krzyż, przyjęcie krzyża, Jego zwycięstwo nad śmiercią i zesłanie Ducha Świętego, budowanie wspólnoty, to wszystko, co się każdego dnia, może każdego roku w nas się może powtarzać coraz głębiej. Może zrobimy przerwę, dobrze, bo już przeciągnąłem troszkę.